Agata Zielińska. Dziś moim gościem jest Katarzyna Dobrowolska, była dziennikarka radiowa i telewizyjna. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Kasiu, to właśnie jaka jest twoja historia rodzinna? Bo jesteś obecnie, tutaj trochę zdradziłaś mi przed programem, na etapie rozmaitych poszukiwań.
Ta historia rodzinna związana z Łodzią, bo ja nie pochodzę z Łodzi, urodziłam się w małym miasteczku na Podlasiu. Ale jak tutaj przyjechałam 18 lat temu, to mój tata powiedział, że to taki był nasz wujek, mojej babci brat rodzony, który był tutaj zakonnikiem. I ta historia tak właściwie gdzieś mi umknęła. I słuchając tutaj twojego programu, sobie przypomniałam o tym, więc na początek będzie jednak bardzo krótko. Stanisław Pyłaszewicz, wiem, że na pewno do 45 roku był tutaj w Łodzi w zakonie. Niestety nie wiem, w jakim zakonie. Natomiast na pewno w 45 jeszcze w Łodzi mieszkał. Przyjechał właśnie z tej małej miejscowości Choroszcz, koło Białegostoku. I brat mojej babci, jak mówię, na pewno był w 45 roku, bo ciocia, która była wywieziona do Kaliningradu obecnego na roboty, wracała jakoś tak tą drogą, że w Łodzi miała przystanek i tata pamięta z opowieści cioci, że u wujka nocowała w tym zakonie. Także tutaj właściwie ten program bardziej będzie takim początkiem chyba, żeby wyszukać w jakim zakonie był babci brat, bo myślę, że są jakieś archiwa. Niestety bardzo chorował i wrócił do Choroszczy, w ogóle wystąpił z zakonu. Ta choroba spowodowała, choroba płuc bodajże, że musiał zrezygnować z tego swego powołania i wrócił na Podlasie i z tych relacji rodzinnych wiem, że uczył na wsi w wielu tych okolicznych wokół Choroszczy wsiach, uczył w szkołach podstawowych, nie tylko religii, ale jak to wtedy było, uczył tych wszystkich przedmiotów, był osobą wykształconą. Niestety zmarł w wieku 55 lat, także był chorowitym człowiekiem. Audycja będzie dla mnie na pewno przyczynkiem, żeby poszukać i odkryć te jego losy w
Czegoś
Łodzi.
Więcej tak. się o nim dowiedzieć tak. po prostu. Bo jak rozumiem, właściwie zostały ci w tej chwili tylko dokumenty, bo
nawet
nikt
nie mamy
już...
tych dokumentów. Nawet Aha. nie mamy dokumentów. Tata mój jest takim lokalnym patriotą i też zna w rodzinnej historii i ma bardzo wiele dokumentów z różnych czasów, natomiast jeżeli chodzi o wujka, o Stanisława Piłaszewicza, być może z racji odległości, kiedyś nie było też tak łatwo pokonać 360 kilometrów, jaki jest między Białymstokiem a Łodzią. Tych dokumentów nie ma, tylko te informacje z relacji rodzinnych. Natomiast, jak wspomniałam, tata jest takim lokalnym patriotą i znawcą historii i tu skorzystam z możliwości takiego apelu, bo przygotowując się do tej audycji, wiedziałam, że tata poszukuje też pewnego tenora, Jan Woroszyło, który się urodził w powiecie białostockim, już nie żyje. Natomiast nie wiedziałam, że pan Woroszyło nagrywał tutaj w waszym Radiu Łódź w latach 50. i 60., że odkrył go właściwie Henryk Debich. Są te nagrania nawet w internecie. Fragment jest jego głosu do posłuchania. I w internecie jest krótka wzmianka o tym tenorze, natomiast w ogóle takiego wątku tego choroszczańskiego nie ma. Jeżeli mogę, mam chwilę, to...
Tak, oczywiście, właśnie. Dlaczego warto się zainteresować? Nie tylko ze względu na głos, ale wcześniejszą historię wojenną też, tak.
Po wojnie, ze względu na talent muzyczny, pana Woroszyło zaprosił do Choroszczy, odnalazł właściwie ówczesny proboszcz parafii Franciszek Pieściuk. Słyszał, jak gra i zatrudnił go jako organistę. Wiem z relacji taty, że jak grał, wszyscy słuchali, ale jak zaczął śpiewać w kościele, to nie było osoby, która by się tam w stronę organów na tyły kościoła nie odwróciła, taki to był głos. Z takich ciekawostek to wiem, że był wtedy młodą osobą, więc bardzo często się spóźniał na niedzielne msze, bo po sobotnich różnych balach nie był w stanie punktualnie się pojawić, no ale to taka dygresja miła. Ksiądz, który go zatrudnił, ksiądz Pieściuk, opiekował się po wojnie, tak w cudzysłowie, tak akowcami, żołnierzami, jak dzisiaj mówimy, też wyklętymi. I jakby pod jego wpływem Woroszyło wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. No i niestety w roku 47 jego mieszkanie zostało przeszukane przez UB. No i to był taki sygnał, że już nie może mieszkać nadal tam w Choroszczy, nie może grać i uciekł stamtąd. Dostał informację, że może mieć kolejne kłopoty i właśnie przeniósł się do Łodzi. I tu jakby zaczyna się ta historia, którą znamy z internetu, że skończył szkołę muzyczną, szkołę śpiewu. Zainteresowali się nim dyrektorzy orkiestr Polskiego Radia w Łodzi, pan Ciukrza i właśnie Henryk Debich. I tutaj koncertował. Wiem, że ta taką dużą działalność charytatywną, prowadził, popularyzował głównie muzykę churalną, a tata poszukuje jego krewnych, rodziny. W Orszówku jest pochowany na Łodzi, cmentarzu tak? komunalnym, tak na dołach. No niestety byłam tam na cmentarzu, zmarły też dwie jego córki, więc być może żyją jeszcze jacyś krewni dalecy, może znajomi, którzy znali córki i bylibyśmy wdzięczni, zwłaszcza mój tata, który opisuje takie historie na portalu gazety w Choroszczy, o jakichkolwiek informacje. Może w radiu też coś się odnajdzie, tym bardziej, że sporo tutaj nagrał i myślę, że możecie mieć w archiwum.
No właśnie, jak nagrania. Powiedziałaś, to dzisiejsze spotkanie będzie takim przyczynkiem dopiero do poszukiwań. Kasiu, ja chciałabym jeszcze dopytać o ten wątek wojenny, czyli jak rozumiem, on był żołnierzem, tak?
Poruszyło nie. Nie. On wstąpił do Narodowego właściwie Zjednoczenia Wojskowego pod wpływem swego proboszcza. Jaką tam działalność prowadził?
A tego nie wiemy.
To nie wiem, tak? Tutaj może historycy by...
A wiadomo, że trzymał broń w domu,
wiadomo,
tak?
Czyli, że trzymał broń. Tak. Jakieś tego typu informacje wpłynęły, że był nawet zatrzymany przez UB, natomiast ta rewizja w domu, z tego co mi tata relacjonował, była ponoć bardzo pobieżna i tylko dzięki temu tak został wypuszczony i potem uciekł z Choroszczy i trafił do Łodzi.
Warto by też było się dowiedzieć, jakie były potem tutaj jego losy, też łódzkie rzeczywiście.
Tak, bo... no tata w ogóle poszukuje zdjęć, tak, takich osób związanych z Choroszczą, bo nie tylko opisuje o tych często zapomnianych takich cichych bohaterach i nie tylko związanych z wojną, czy z działalnością w różnych organizacjach, ale też znanych, bądź mniej znanych, których historie w pewien sposób mogą poruszyć nie tylko lokalną społeczność, bo to są, no, w ogóle warto znać swoją historię, tak, i historię bliskich.
Teraz przechodzimy do kolejnego...
Większego wątku, tak?
Większego miejskiego. Wątku, tak sobie go roboczo nazywałyśmy, wątku miejskiego, tak właśnie. Co łączy miasto Zgierz i Choroszcz?
To mogłoby być pytanie jakąś nagrodą, tak.
Jest.
A łączy postać, nazwisko Moes. Christian August Moes, rodzina pochodzenia holenderskiego, osiadła w Niemczech, w XIX wieku, na początku wieku, przybył do Zgierza. No i tutaj dzięki własnej przedsiębiorczości, ale także dobremu ożynkowi, rozwinął działalność przemysłową. Natomiast pewne sprawy historyczne, dokładnie władze carskie wprowadziły granicę celną między Królestwem Polskim a Rosją, no to Christian August Moes, skoro był przedsiębiorczy, to stwierdził, że przeniesie swój kapitał w miejsce, gdzie może rozwinąć bardziej swoją działalność i właśnie przeniósł się na wschód, czyli ze Zgierza przeniósł się do mojej rodzinnej Choroszczy. O jego działalności takiej szerszej dowiedziałam się całkiem niedawno właśnie, jak się przygotowywałam do tej rozmowy, bo wiem, że wydzierżawił miejsce, ziemię i były Pałac Branickich, pałac jest tak na marginesie, do tej pory stoi, jest pięknie odrestaurowany, więc zapraszam, to jest letnia rezydencja Branickich. I on te dobra wydzierżawił i tam stworzył fabrykę sukna, produkowano tam takie sukno kord, to taki ponoć mocny materiał, z tego co się dowiedziałam. I co ciekawe, w 1846 roku ta fabryka zatrudniała już prawie 500 osób i była wtedy jednym z większych i z najnowocześniejszych fabryk, nie tylko w ówczesnej Rosji, ale no i powiedzmy w Europie. Jeżeli chodzi o działalność Moesa, to można go porównać tutaj do działalności czy Scheiblera w Łodzi, czy Poznańskiego, bo on jakby nie tylko tworzył fabrykę, dbał też o swoich robotników. No wiadomo, potrzebował siły roboczej, ale no nie każdy tworzył tak jak on osiedle pofabryczne, gdzie mieszkali jego pracownicy. Nawet w dawnym pałacu urządził pokoje biurowe i sypialnie dla samotnych robotników. Co ciekawe, wybudował szkołę podstawową dla dzieci pracowników i ten budynek stoi do dzisiaj. Obecnie jest tam gminny ośrodek kultury, całkiem dobrze się trzyma, czerwona cegła jest, tak jak tutaj w Łodzi, tak, to tam jest taki symbol XIX wieku obecny. Natomiast, no mówię, nie każdy zna tę historię. W związku z tym, że był też wyznania ewangelickiego, wybudował taki kościół, zbór ewangelicki. Był też tam niedaleko cmentarz, no cmentarz już się nie zachował, ten kościół też. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce po cmentarzu, to jest ogrodzone, przetrwało, już grobów nie ma, natomiast jest w miarę zaopiekowane. Ta fabryka właściwie do I wojny światowej działała. Moes już tam nie mieszkał. Moes zmarł w 1872, więc tutaj dużo wcześniej, kilkanaście lat przed śmiercią, wyjechał z Choroszczy. No, klimat mu taki bagienny nie sprzyjał. Natomiast historia tego miejsca jest nadal ciekawa, bo budynki nie przetrwały tej fabryki, więc nie była możliwa rewitalizacja, tak jak tutaj w Łodzi w wielu miejscach jest to przeprowadzane. Natomiast na tych terenach pofabrycznych w latach 30. XX wieku wybudowano chyba do tej pory największy szpital psychiatryczny. Pacjenci, można powiedzieć, mają komfortową okolicę, bo jest wokół przepiękny park i cały czas ten Pałac Branickich, letnia rezydencja Branickich. A Krystian Moez spoczął w Choroszczy na cmentarzu, ma swój grobowiec w starej części cmentarza w Choroszczy, gdzie po prawej stronie wchodzi się jedną bramą, a po prawej stronie leżą osoby prawosławne, po lewej i bliżej środka katolicy i właśnie mniej więcej po środku jest górujący nad pozostałymi takimi, no powiedzmy, zwykłymi grobami grobowiec Moeza. Oczywiście nie można tego porównywać miejsca do przepięknego cmentarza przy Ogrodowej, no ale drobne połączenie, tak, no tutaj między tymi naszymi miastami, właściwie i Łodzią, tak, z Zgierzem i tą małą Choroszczą koło Białegostoku jest.
To jest bardzo ciekawe i ktoś, kto będzie w Choroszczy, to teraz myślę, że będzie bogatszy o tę wiedzę, to już będzie wiedział, czego szukać i co oglądać. Kasiu, ty wspominałaś mi jeszcze, że był brat też tego Moeza, tak, który został w Łodzi, tak? On miał jakieś związki z księżem Młynem, tak?
To była w ogóle taka pokoleniowa rodzina przemysłowców i z tego, co wyczytałam, tak, to Fryderyk przyjechał do Zgierza za swoim bratem kilka lat po Chrystianie Auguście i on kupił nieruchomości księżego Młyna w Łodzi, między innymi przędzalnię. Czy on był tym bratem, który przyjechał do Choroszczy, bo Moez Chrystian ściągnął też jednego z braci do Choroszczy.
To nie wiadomo,
tak? To ja nie wiem. To jest pewnie wiadomo, gdzieś można w źródłach wyczytać. Też mi tata opowiadał historię, że jego brat miał niedaleko Choroszczy swoje włości, bodajże nawet browar w Nowosiłkach, 2-3 kilometry od Choroszczy. Natomiast ta rodzina Moezów to była rodzina przemysłowców w kilku pokoleniach. Chociaż z tego, co przeczytałam, to ojciec Chrystiana Moeza był księdzem ewangelickim. Natomiast ponoć Chrystian Moez nie miał zdolności krasomówczych, zrezygnował z kontynuowania tradycji. Stwierdził, że w Przemyśle bardziej się odnajdzie. I się odnalazł w Zgierzu, a potem w Choroszczy na Podlasiu.
No proszę, czyli Holendrzy w Polsce generalnie. Tak,
tak. Nie tylko my w Holandii.
No właśnie. Na zakończenie chciałabym cię zapytać, bo ty już tak całkiem przed wejściem wspomniałaś, że ty masz w ogóle korzenie wschodnie, wileńskie, tak?
Tak, a to taki akcent też łódzki się z tym wiąże. Rodzina mego taty, moje panieńskie nazwisko brzmi Romanowska, pochodzi z Wilna i właśnie dużo bardzo pamiątek mamy po moim dziadku, który tam skończył gimnazjum. Znał chyba z 5 języków, bo oprócz łaciny, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, to płynnie mówił po litewsku. Kiedyś tutaj rozmawiałam z łódzkim prawnikiem i dziennikarzem. Myślę, że nie obrazi się pan Gustaw Romanowski, jak go przytoczę na antenie. No właśnie o naszym nazwisku, o pochodzeniu i się okazało, że rodzina pana Gustawa też pochodzi z Wilna i kto wie, może tutaj
są jakieś związki,
tak, któraś tam woda po kisielu, tych romanowskich i być może no warto też tym tropem pójść. No pewnie jak będę miała chwilę czasu, to na pewno warto w ogóle śledzić swoją genealogię i to, co robili nasi przodkowie, bo już teraz nawet jest taki nurt w psychologii, który mówi o tym, że te różne pokoleniowe i traumy, ale też takie pozytywne rzeczy przenoszą się na kolejne.
Z pokolenia właśnie, na pokolenie, tak.
Więc warto z tego, co czytałam i rozmawiałam z psychologami, nie tylko wyznaczać daty śmierci urodzin naszych dziadków czy pradziadków, ale rozmawiać z wszystkimi, którzy znali różne historie i też wygrzebywać trochę. I te dobre rzeczy, i te złe, żeby potem jakby rozliczyć się z tą przeszłością.
Do czego zachęcamy. Audycja wkrótce również na stronie internetowej. A ja, Kasiu, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Moim gościem dzisiaj była Katarzyna Dobrowolska, była dziennikarka radiowa i telewizyjna, która opowiadała dzisiaj o swojej rodzinie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.